Klara? W kresach to ona bez przerwy opowiadała o swoim dzieciństwie.
Pani Klaret miała swoich wielbicieli totalnych, do których się zaliczała. Ale też i niektórzy pewnie jej trochę zazdrościli, bo dzięki cechom charakteru, dzięki tym swoim uśmieszkom, tej swojej radości, tej swojej zapalczywości w dochodzeniu tam gdzieś do jakichś planów, no to wybijała się. Była na pewno liderką.
W zasadzie angażowała się w każdą możliwą pomoc Sybirakom, jaką tylko się dało.
Mama nie przebierała w środkach, to muszę przyznać, wie panie, że to czasami były zagrywki na pograniczu. Ale zawsze te pieniądze gdzieś wyskubała, wyszarpała, wyrwała komuś tam gdzieś z jakichś komitetów, kombatantów wszystkiego i tak dalej, z różnych miejsc jeździła, klała, wyrzucali ją drzwiami, wchodziła oknem. No potrafiła to robić.
Zobaczymy, jak tam będzie. Zawsze jak idę do rodziców, to mijam jej grób. Zawsze wstąpię, popatrzę.
No i miała ten głos przemawiający, taki przeknowujący bardzo.
Ja jej zdecydowany głos odnajduję już w nagraniach archiwalnych.
Proszę Państwa, no nie będziemy wracać do historii, bo wiemy, co się działo we wrześniu 1939 roku, kiedy wojska sowieckie wstąpili na Kresy Wschodnie.
To tam Klara Rogalska opowiada o wywózce i Syberii. Jej bliscy i jej ślady dopełniają tę opowieść.
Druga wywózka to była 13 kwietnia. I tej właśnie wywózce zostałam ja wywieziona z rodziną. Wpierw został aresztowany ojciec, osadzony w Grodnie. I potem, jak dowiedzieliśmy się, dostał 8 lat lagru i znajdował się w Gorki pod Moskwą. W tej miejscowości jeziory koło Grodna, które nas wywozili, była stacja kolejowa. I to scenariusz był wywózki wszędzie jednakowy. Do nas przyszli też w nocy. Nas było 5 w domu. Mama, jeden brat miał 22 lata, drugi 20, siostra 18, a ja 15. Czyli rodzina taka już bardzo dorosła.
Trudno określić, od czego możemy zacząć historię mojej mamy, jeżeli się nie powie o korzeniach. Pradziadek Bauer pochodził z Moraw. Prababcia Tekla z domu Sonnenberg, z rodu niemieckiego, posiadali 14 dzieci. Jednym z potomków był syn Wacław, który był ojcem mojej mamy. Mieszkali, żyli najpierw w Garwolinie, później już przeprowadzili się do Lidy. Dziadek otrzymywał wykształcenie w kierunku leśnika. Genezy historii działań, że tak powiem, konspiracyjnych ani dziadka, ani dalszej rodziny nie znam. W każdym razie wiem, że w roku 14, mając niespełna 20 lat, został zesłany na Syberię razem z bratem do Krasnojarska. I zaczęła się w Rosji rewolucja, uciekli stamtąd. Doszli do Kijowa. Babcia przyszła, babcia Margarytka. Mama mojej mamy pochodziła z Ukrainy. Była z domu Gotowczenko. Korzenie mamy międzynarodowe strasznie. Była oddana na wychowanie, jako młode dziecko, do klasztoru prawosławnego. Dziadek, wracając z bratem z zesłania w czasie tragicznych wydarzeń w Kijowie, wkraczali Rosjanie, czerwoni, znalazł się w tym klasztorze. W jaki sposób? Tego nie wiem. Wiem, że dziadek wyprowadził z klasztoru babcię i wyprowadził pozostałe zakonnice, łącznie z przeoryszą. Udało im się gdzieś ukryć. Rzecz się skończyła taka, że jeszcze w tym samym, że 17 roku dziadek się ożenił. Ale niestety, chyba tam minął miesiąc czy dwa, jak trafili znowu pod kuratele czerwonych i zostali oboje zesłani. I z powrotem trafili do tego Krasnojarska. W międzyczasie urodził się najstarszy brat mojej mamy, Wiaczesław. i drugi brat Włodzimierz. I w 20 czy 21 roku wrócili do Polski, bo już była Polska niepodległa. W 23 roku w Wilnie urodziła się ciotka Ludmiła. A w 25 roku w Rzeczycy urodziła się moja mama. Na Polesiu, to jest powiat dawny Polski Wschodni, Kamień Rzeszelski. Dlatego, że dziadek jako leśnik w związku z obowiązkami mieszkali wtedy w tejże Rzeczycy. Ale natychmiast babcia wróciła do Wilna. No i wszystkie dzieci wychowywały się w Wilnie. A mama skończyła moja, tak samo jak i ciocia, gimnazjum, zdała tak zwaną małą maturę. Przed wojną jeszcze zdążyła.
No jechaliśmy do miejscowości Marjewka nad Iszymem, to było miasteczko rejonowe. Bracia 20 km w lesie pracowali tam, wrócił ojciec w 41 roku. Zanieśliśmy się do leśniczówki, też niedaleko tego kolchozu. Ojciec tam dostał pracę. Leśniczym był tata, bardzo dobry, bardzo porządny człowiek. Dał nam takie ładne mieszkanie, tam mieszkaliśmy, drzewo tam było. Może tam było coś sprzedać. No i jakoś tak sobie radziliśmy. I w 41 roku, kiedy powstała Armia Andersa, braci i siostra wstąpili do Armii Andersa. A myśmy z tej leśniczówki przenieśliśmy się do kolchozu. I w tym kolchozie ojciec tam pracował jako księgowy. No a ja pracowałam w kolchozie. Wiadomo, trzeba było od rana do świtu. To jeszcze muszę powiedzieć, że przedsiedatel kolchozu, przewodniczący kolchozu, chciał mnie koniecznie do tej brygady polowej. I to się jechało na cały tydzień. Ja nie chciałam, bo tam była młoda dziewczyna, a tam mężczyźni, tam tego. No ja powiedziałam, że ja nie pójdę, poszłam do brygady dziennej. To było już chyba żniwa. Tak, żniwa były. I patrzę, jedzie policjant, furmanko i przedsiedaciel. I podjeżdżają, siadaj. Co ty myślisz, że ty to palaczkę będziesz sobie wymyślała? I zabrali mnie, proszę panią, do Marjewki, do aresztu. Siedziałam tam. Mama się o tym dowiedziała, ojciec się dowiedział. I tak siedziałam i myślę, co jest wreszcie sąd. No i pamiętam, jak dzisiaj taki kazach, taki mały z zabiórka, tak też stał. 2 lata dostałam pracy w kopalni do Karagandy. No i siedziałam tam, proszę panią, już w sierpniu się skończył, wrzesień, już październik i nigdy nie wiem, bo nie mnie liczy mnie zawieźć do tej Karagandy, bo to paręset kilometrów trzeba było jechać. No i któregoś dnia przychodzi mama, a już wszystko sprzedaliśmy, złoto jakie mieliśmy, a ja jeszcze tylko miałam dostały kolczyki złote i koraliki, jak groszki takie koraliczki, to od moich wszyscy mamy zawsze mówiła. I kiedyś przychodzi mama i mama mówi, Klarcie, daj kolczyki. Ja mówię, na co? No daj kolczyki. Za 4-5 dni otwierają się drzwi, wychodzi Klara, idzie do mojej. Załatwiła za kolczyki mama.
Kiedyś mama pokazała mi zdjęcia zrobione tam w Kazachstanie, w Kurczatawie, gdzie mieszkali. Dziewczyn, fajnych, no to wszystko młode dziewuchy, 18, 17, 15 lat tam, do 20 niektóre może miały. I parę palcem wskazała dziewczyn. No już teraz to nie skojarzę, tam do żadnych nazw, żadnego nic. No ja, że to były te osoby, na które można było zawsze liczyć, które wspomagały się. Oprócz tego nie można nie wspomnieć o Kazachach. W 1942 roku pracowała 25 wiorst ponad od miejscowości Kokczeta, gdzie mieszkali dziadkowie. Zimą wracała, chciała być razem z rodziną na święta. Wracała piechotą. I prawie zamarzła, gdyby nie to, że Kazachowie znaleźli ją na drodze. Odratowali, przywieźli do dziadków. Także mama zawsze mówiła, żeby nie oni, to by nie wrócili do kraju.
Rzekł, ona mi opowiadała, jak to się działo na Syberii. Ona mówi, wiesz, mnie nie było tam źle, bo ja nimi rządziłam. Oni mnie nauczyli jeździć na traktorze. Ten traktor był na drzewo. Także To nieraz oczy wyczeszczałam, gębę otwierałam. Co ona myśli, co ona robi?
Zawsze jak rozmawialiśmy, to ona pokazywała nam prawo jazdy jeszcze wystawione na Syberii. I myśmy się zawsze słuchaj, to by sam Stalin chyba wystawił to prawo jazdy. No, nie żartujcie, nie żartujcie.
Bracia i siostry nigdy nie wrócili do Żądania z armią. Wyszli z Związku Radzieckiego, przeszli walki pod Monte Cassino. Potem wylądowali w Anglii. Potem pojechali do Wenezueli. Jeden brat został w Wenezueli, a brat i siostra wrócili do Kalifornii. Jak rozstaliśmy się w Rosji w 1941, to spotkaliśmy się w 1979 roku.
To ona pisała. W każdym z tych gońców jest oklarze. 24.1997 rok. Ja zaraz okulary wezmę, ale tu pani zobaczy, gdzie ona tam, na której stronie.
Ostatni jarmark kaziukowy, na którym byłam, odbył się w roku 1939. Wtedy i ja dostałam piernikowe serce, czy tylko piernikowe, od swojej sympatii. A na sercu był napis: pamiętaj o mnie. Więcej kaziukowego serca nigdy nie otrzymałam, a i tamto gdzieś się zawieruszyło na drodze mojego życia. Opuściłam Wilno w roku 1939, kiedy runął mój beztroski, dziecięcy świat.
Więc jak widać, wszystko ją interesowało, co było na kresach.
Kiedyś miałem okazję z panią Klarą chodzić po Wilnie i to są takie trochę może śmieszne przechadzki. Idzie z tobą pani Klara, to samo co się w Lwowie mi zdarzało, i opowiada. Opowiada o tym miejscu, to jest cudowna opowieść, to jest coś fantastycznego. Wszystko jest najpiękniejsze, wszystko jest najmilsze. A tak patrzysz w lewo, w prawo, a gdzie? A tu jakieś tam walące się mur, a tu jakieś tam brudy, ale kiedyś to tu było.
Pamiętam tą akcję, zbieranie funduszy na odbudowę kościoła w jeziorach. I był apel w gońcu kresowym do naszych czytelników o wsparcie. I Klara też była bardzo zaangażowana. I wzięliśmy te pieniądze. Ten kościół, jak pierwszy raz byliśmy, on był w takiej budowie jeszcze niewykończonej, a później byliśmy już, kiedy on został wykończony. I tam było bardzo sympatycznie. Nasze towarzystwo prawie całe pojechało tam, bo Klara z jezior została wywieziona na Syberię. I dlatego te jeziory były dla niej bardzo bliskie.
Do Wilna, na Białoruś, na Ukrainę. Wszędzie nas zawiozła. Do Katynia. Byliśmy, mam pełno zdjęć, naprawdę ja Klarze dużo zawdzięczam. Ja, jeśli chodzi o sprawy poznawcze, kresów, jestem bogata.
'46 rok, no wyjeżdżamy do Polski, szykujemy się. Ruch nie z tej ziemi. Pamiętam jeszcze takie zdarzenie, trzeba było nam do rejonu. Tej marchewki tam coś załatwiać, to formalności załatwiać. A ty siedzi człowiek, który jak przyjechaliśmy w 40 roku, tam nie gobrydowaliśmy się, a on mówi, on mówi, a ty to mówisz, że ja nie wiem, żeby kradli z siostrą drzewo. To takie fakty, wie pan, jeszcze takie zdarzenie miałam. W pociągu, jak się urodziło dziecko na której stacji, w każdym wagonie był komunist, który pilnował nas. I mama do tego żołnierza tak sobie otworzył drzwi i patrzy na nas, czy nikt nie umarł, czy tego, czy coś takiego. A mama mówi, słuchaj, tu dziecko się urodziło, żebyś trochę mleka dla kobiety, żeby miała czym karmić. A on mówi, a co, ja tebie dojnę jak krowa? No, taka odpowiedź. Ale za parę dni znowu gdzieś jest. Zatrzymujemy się na jakiejś stacji. Drzwi się otwierają. Jakieś naczynie z mlekiem. Czyli taki odruch ludzki miał ten wojskowy. Może zostawił gdzie rodzinę swoją z dzieci, może coś takiego.
Jesteśmy w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Ogólnie to jest w sumie jakieś, nie wiem, z pół metra bieżącego dokumentów, coś koło tego, dotyczących jednej tej pani Rogalskiej, więc jak na jedną osobę to jest sporo.
Nigdy nie mówiła, co ona będzie robić. No, wsiadam samochód, myślę, gdzie jesteś? W Warszawie. Cicho? Cisza. Teraz nie mam czasu, bo tutaj na zebraniu jakimś. Dzwonię. Gdzie jesteś? Na zebraniu jestem gdzieś tam na Kościelnej, gdzieś tam coś tam. Gdzie jesteś? A ja w Sybierakach. A to w towarzystwie przy... W domu ją utrzymać, bo będę jak psa na uwięzić trzeba było chyba.
Mam informację, że pani Klara była członkinią Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Znalazła się też w komisji programowej drugiego zjazdu delegatów Związku Sybiraków. Poza tym, no oczywiście w Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna. Zresztą tutaj w tym wypadku mocno wiązała, że tak powiem, te dwie swoje działalności, właśnie kontaktując się często z Sybirakami, głównie z Białorusi.
I wielką jej zasługą jest to, że Polacy mieszkający na wschodzie otrzymali kartę Polaka i uprawnienia kombatanckie. To była jej największa zasługa, bo to było bardzo trudno załatwić.
Tutaj to są bodajże te życiorysy Sybiraków z Białorusi, to są pisane przez nich samych.
Nasze życie było w ciężkich warunkach, byliśmy głodni, ciężko pracowali w kołchozie. W 1946 lipcu nas odpuścili, tak. I my przyjechaliśmy do Pińska, gdzie żyjemy do tego czasu.
Powstała komisja do spraw kontaktów z zagranicą i ona była, że tak powiem, jednoosobową komisją.
A druga sprawa, brała zawsze udział w wszystkich pielgrzymkach do Częstochowy. I tutaj właśnie jest jej zdjęcie, kiedy jest w poczcie sztandarowym w Częstochowie. 1990. Do końca swego życia była członkiem zarządu głównego. Była również prezesem koła numer 10 przy ulicy Mickiewicza. I też bardzo aktywnie działała, organizowała różne spotkania w rocznicę deportacji na Sybir.
Tyle pracy włożyła, tyle zachodu. Żona robiła to za darmo. Ona nie miała żadnej pensji.
Ona pracowała w akademiku.
Moja mama została szefową, to się nazywało oficjalnie Dom Akademicki Kujonek na ulicy Krakowskiej.
Wiem, że miała duży dostęp do studentów.
Ona społecznie to wszystko robiła. Pamiętam, jak ona zorganizowała pierwsze kaziuki, żeby to było pod szyldem Wilna. Nas była taka grupka, maleńka, kilka osób tylko. Ale ona z Wilna ściągnęła, ona tam w Wilnie miała jakieś swoje znajomości. Przyjechały takie babieńki, tacy faceci z jakimiś wałkami, z nyskami, z miskami. Te babki przyjechały z palmami. Śnieg padał, zawierucha niesamowita, straszne rzeczy. A my tu przy kościele farnym. Boże, ile było ludzi. A szło to, ojejku, kochany.
Jak później zaczęło już nabierać realnych kształtów, bardzo mocno odezwały się głosy Polonii z zagranicy. Z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Odezwali się ludzie, którzy byli na zesłaniach na Syberii, w Kazachstanie między innymi. Przy tym wszystkim oczywiście były to duże przekazy pieniężne z zagranicy, które szły. Na celu miały jedną głównie rzecz. Wspieranie Polaków na Litwie i na Białorusi. O ile na Litwę już ten transfer nie był tak straszny, bo można było przez kanały dyplomatyczne wszystko pozałatwiać, na Białoruś było to bardzo ciężkie. Wszyscy kojarzymy kosmetyki Jesse Johnson. Główną osobą, darczyńcą na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Wilna Grodna, Towarzystwa Sybiraków, Polaków na Białorusi, była pani Johnson. I pani co robiła? Na mamy przychodziły takie sumy w banku, jak ja widziałem wyciągi z tych zagranicznych kont. Ja się bałem tylko w pierwszym momencie, czy je najpierw drzwi wyłamią, czy ją później na ulicy zabiją. Jak ktoś się dowie, jakie to są sumy. Widziała pani kiedyś banknot dolarów amerykańskich w nominale 5000? Jest to w ogóle nielegalne, bo to jest tylko w obrocie bankowym w Stanach Zjednoczonych. Więc mama miała w domu takie banknoty. I takież banknoty u swoich kantorowców, znajomych studentów, wymieniała na drobne. Przywoziła to do domu, wkładała w koperty z nazwiskami Polaków mieszkających w Lidzie, w Grodnie, w tych wszystkich miejscowościach, w jeziorach małych, wszystkich, które tam były. Miała opiekuna już wtedy ze służb. Podwoził ją do granicy, a z granicy zabiera ją ksiądz z jezior. Po cichu, spokojnie, z torbą. I później dzięki temu udało się zrobić jedną rzecz. Rozwoziła pieniądze z księżmi różnymi, z poszczególnych parafii, od domu do domu, od domu do domu, od kobiety do kobiety, od mężczyzn, od rodzin do rodzin i dawała koperty. Nie chciała żadnych pokwitowań. Dlatego były to w pewnym momencie takie tematy niebezpieczne od strony tej prawno-skarbowej, bo przez konta przechodziły sumy niewyobrażalne.
Byli tacy państwo rodziewiczami, też z tych jezior, co my byliśmy w więzieniu. Tylko pamiętam, on wpierw zmarł. Państwo rodziewiczowie mieli syna Bolesława. Do wojska poszedł i potem jak ta pani zawsze rodziewiczowa mówiła do mnie klereczko, bo ja znam tego syna. Jak my nie dojedziemy, nie dożyjemy, jak spotkasz mojego Bolesa, to powiedz, jak my tutaj, jak tego. Ja mówię, dobrze, panie rodziewiczowie, pani się nie martwi. No przyjechałam, Bolesia nie spotkałam, dopiero dorwałam książkę o Katyniu. Patrzę, Bolesław poruczył.
Ale najbardziej to zapamiętałem tą akcję, kiedy pani Klara w 1997 roku została wytypowana, pewnie sama tego bardzo chciała, żeby pojechać w rejon Irkucka i stamtąd przywieźć ziemię z grobu, taką ziemię, może tam i szczątki były tego anonimowego sybiraka, bo trzeba było urnę z tą ziemią złożyć tu w Białymstoku budowanym pomniku, grobie nieznanego sybiraka. I opowiadała często, widać było, że bardzo to przeżyła. Nawet tak mówiła trochę, powiedziałbym, w poetyckim jakimś takim widzie, jak to stanęła na tym cmentarzysku. Jest zdjęcie zresztą w lesie, te kopczyki ledwie widoczne. Krzyż nawet tam był, jeszcze się zachował, to wyjątkowa sytuacja. Jakieś płotki takie stare, porozwalane. I mówiła, że jak tak stanęła, pomyślała, rozejrzała się wokół, to w tym momencie wydawało jej się, że słyszy te szepty spod ziemi się wydostające: ty weź mnie, ty zabierz mnie do kraju, ty, ja chcę do kraju. Nie wiedziała, co ma zrobić, bo tych kopczyków było więcej. Miała tą jedną urnę. No, w końcu wskazała na któryś z tych anonimowych grobów. Przywiozła tę urnę. Powitaliśmy wtedy panią Klarę z honorami, oddając zwłaszcza cześć tym prochom, które były w urnie, na lotnisku w Okęciu. I rzeczywiście ta urna spoczęła w Białymstoku. Ona tam nadal jest. Potem jeszcze dowieziono drugą urnę z prochami żołnierza AK, który też był w łagrze. I dzięki temu mamy właśnie ten pomnik, którego nam może trochę i zazdrościli sybiracy z całej Polski, bo tu się odbywały uroczystości, między innymi sławetne marsze sybiraków. Także to taka misja pani Klary i duża, duża satysfakcja.
Także Bogu dziękować, proszę panią, że doczekałam wolności i rodzice, i bracia, i siostra. Jestem szczęśliwa, proszę panią, bo zawsze jak przyjechałam tutaj, to były problemy, jak chcę go Wilna dojechać. Wreszcie się doczekałam, sobie wsiadam w samochód, jadę do Wilna, jadę do Ostrzybramy, jadę po tych swoich kątach, gdzie mieszkałam, po tych ulicach, uliczkach, po tego, i wracam.
Mama? Jaką była mamą? Boże, ale mnie pani w tym momencie to ćwieka zada. Dziecku jest strasznie ciężko oceniać. Z dystansu takiego. Ja miałem już przetarty szlak, bo miałem starszą siostrę. Na pewno była bardzo wymagająca.
Uważam, że mimo, że Klara była taka despotyczna, bardzo dużo zrobiła dla pamięci, dla pokoleń.
Dostała ten honor świadka historii. Chciała jak najwięcej przenieść do takiej trwałej pamięci i do młodych pokoleń. Pani Klara lubiła te spotkania. Często chodziła do szkół i tutaj widziałam ją, już taką trochę babcię Klarę, że sobie doskonale radziła w tym otoczeniu też wnuków.
Ale później zaczęły się problemy ze zdrowiem, z tym wszystkim. I powolutku ta moja mama zaczęła jak gdyby tak gasnąć.
Jestem szczęśliwa, że mogę się zaangażować w ten związek z Sybiraków, towarzystwo przyjaciół rodnej Wilna. Tam jeżdżę. Zostałam wdową 30 lat temu. Mam dwoje dzieci, znaczy dzieci już dorosłe, dzieci, córka i syn. Każdy jest na swoim, każdy ma swoją rodzinę. Takie to życie jest.
Zadbane jest, czyściutko, wszystko ładnie. Oczywiście, że byłam na pogrzebie. W 2016, chyba to jesienią było. Miała 91 lat. Przeżyłam to okropnie. Było trochę ludzi, nie za wiele, ale jej się należało więcej. Boże święty, do dziś nie mogę tego sobie darować. Że nikt ani w kościele na mszy, ani tu przy grobie, nikt o niej nie powiedział nic. Czy jej zasługi, żeby wyciągnął, czy powiedział, kto to był i jaki to był człowiek. Ksiądz jedyle z grzeczności powiedział, to była dobra sąsiadka i dobra koleżanka. No, Klara... Bardzo zasłużona. Ona jak coś postanowiła, to musiała to dokonać, tego zrobić. Naprawdę dużo i ciepło trzeba o Klarze powiedzieć. Tu akurat jest wolne.
Był to reportaż Joanny Sikory, Klara. W audycji opowiadali Krystyna Sadolewska i Danuta Małoń z Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, prezes Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Jolanta Hryniewicka, profesor Adam Dobroński, Krzysztof Kossakowski z Muzeum Pamięci Sybiru oraz syn bohaterki audycji Klary Rogalskiej, Grzegorz. W reportażu wykorzystano nagrania archiwalne z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, a fragment Gońca Kresowego czytała Marta Nazarko.